To, że ktoś nie występuje póki co w śledztwie w żadnym charakterze, to raczej wróży, że prokuratura zbiera się od razu do postawienia zarzutów. Mhm. Dlatego, że generalnie nie powinno się przesłuchiwać potencjalnego podejrzanego jako świadka. To, co się ludziom wydaje, że jest oczywistym przestępstwem, niekoniecznie musi być przestępstwem. Śledztwo wedle kodeksu postępowania karnego powinno trwać 3 miesiące.
Temat tygodnia.
To jest podcast Temat Tygodnia. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam mojego gościa Ewa Siedlecka, autorka tekstu Dygnitarze bez kar, który znajdą Państwo, dzień dobry, w tym wydaniu tygodnika Polityka. Dygnitarze bez kar, znak zapytania na końcu. Oczywiście będziemy starali się odpowiedzieć na to pytanie, ale przypomnę słowa Donalda Tuska wygłoszone w telewizyjnym orędziu pod koniec 2023 roku. Był już rząd koalicji 15 października. Rozliczymy zło. To już się dzieje, mówił premier Tusk. A dokładnie po roku, też w grudniu, tylko że 2024 roku, Szymon Hołownia stwierdzał w Rzeczpospolitej z kolei: sprawy idą za wolno. A potem sam hamletyzował, raz domagając się rozliczeń, a raz twierdząc, że zbyt dużą uwagę rządzący do tych rozliczeń przywiązują. A jak jest? Jak jest przed objęciem Pałacu Prezydenckiego przez Karola Nawrockiego? O tym też możemy porozmawiać, czy to właściwie unieważnia proces rozliczeń definitywnie, a po półtora roku rządów tej właśnie koalicji.
Podaję sobie pytanie, czy to unieważnia. To zależy, co człowiek uważa za satysfakcjonujące go rozliczenie, konkretny Polak czy Polka. Bo jeżeli
odpowiem na to pytanie.
No właśnie, bo jeżeli uważa za rozliczenie to, że ktoś będzie siedział, to rzeczywiście wiele osób w tym sensie, myślę, uniknie kary. Ja rozumiem, że tu mówimy też o tym przewidywanym ułaskawianiu przez Karola Nawrockiego, prezydenta, tak. Masowe to nie sądzę, bo też te śledztwa, które się toczą, to nie jest taka masowa rzecz. One
chociaż
nie dotyczą...
pisze pani w tekście, że śledztw są dziesiątki.
Są dziesiątki śledztw, tylko w tych śledztwach są przede wszystkim inne osoby. To znaczy osoby niższego szczebla, urzędnicy. Tam, gdzie chodziło o jakieś zamówienia, to są szefowie czy pracownicy rozmaitych podmiotów gospodarczych.
Natomiast czy nie jest to wierchuszka polityczna?
Nie, absolutnie VIP. Nie jest to wierchuszka polityczna i też poszedł owszem do sądu już akt oskarżenia wobec 6 osób w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Ale żadna z tych osób to nie jest osoba ze świecznika. To są niższe rangą urzędniczki w Ministerstwie Sprawiedliwości odpowiedzialne za Fundusz Sprawiedliwości. I to są beneficjenci, między innymi ten ksiądz, który miał być torturowany.
No i od razu powiedzmy sobie szczerze, osoby szerzej nieznane. A przecież wskazywano palcem tych najważniejszych, którymi zresztą pani zajmuje się w swoim tekście, od Jarosława Kaczyńskiego po Mateusza Morawieckiego. Ale wracając jeszcze do tej prezydentury Nawrockiego, bo trochę to było tak w tych pierwszych wręcz godzinach, po tym jak dowiedzieliśmy się, że jednak nie Trzaskowski, a Nawrocki, że od razu pojawiła się ta kwestia rozliczeń. Ja przypomnę, najsilniejsza emocja wyborcza w kampanii parlamentarnej 2023 roku. Ludzie chcieli rozliczenia Prawa i Sprawiedliwości, konkretnych osób, które były wskazywane palcami przez ówczesną opozycję. Mateusz Morawiecki winny tej aferze i tej. Jarosław Kaczyński, sprawstwo kierownicze, prawda? Wmawiano nam, że będzie można Jarosława Kaczyńskiego pociągnąć do odpowiedzialności za to, że pociągał za te sznurki. No i teraz ten Nawrocki, który ma tę moc właśnie ułaskawień. Może Romanowski wróci do kraju w związku z tym?
Ja wątpię, żeby Nawrocki masowo ułaskawiał.
Ale kogo trzeba ułaskawi?
No pytanie, kogo trzeba? To znaczy...
Najważniejszy.
Kto mu jest potrzebny do tego, żeby go ułaskawiać? Bo na przykład, jeżeli pomyślelibyśmy o Mateuszu Morawieckim, To, jak wiadomo, nie jest to polityk jakoś specjalnie wyróżniany in plus przez Jarosława Kaczyńskiego.
Ale nie wydaje mi się, bo Jarosław Kaczyński chciałby, były premier rządu Prawa i Sprawiedliwości poszedł do więzienia.
No, pewnie by nie chciał, ale ja może to trochę jeszcze w tym sensie złagodzę, że zanim Karol Nawrocki dostałby jakiś wyrok skazujący do decyzji ułaskawiającej, to jeszcze musi sprawa przejść przez sąd. Mm-hmm. Znaczy, a najpierw musi być, i tym ja się najbardziej zajmuję w swoim tekście,
akt oskarżenia.
Jakich aktów oskarżenia możemy oczekiwać przed terminem wyborów w 2007 roku. Bo tak naprawdę to jest klucz. Te akty oskarżenia, ja podejrzewam, jeżeli wygra PiS albo jakaś koalicja PiS-owo-konfederacyjna, to te akty oskarżenia tak naprawdę będą prawdopodobnie...
Bez wartości.
No może nie. Nie będą bez wartości, bo to jest pewna praca, którą wykonują prokuratorzy, która dowodzi popełnienia przestępstwa, prawda? Czyli mamy taki pierwszy akt rozliczenia. Akt oskarżenia jest bardzo mocną podstawą do mówienia o człowieku, że
jest inkryminowany.
Wystarczająco dużo jest dowodów na to, że poszedł akt oskarżenia do sądu. I teraz jest pytanie, co się będzie działo w sądach i ile to będzie trwało.
No długo będą te sprawy
jeżeli teraz przyjdzie do władzy Prawo i Sprawiedliwość, to już na tym wyborczej niedawno konwencji pan Jarosław Kaczyński powiedział bardzo wyraźnie, że on chce zmiany ustroju i że tym razem to nie będzie na miękko. A wcześniej jeszcze Zbigniew Ziobro przypomniał prokuratorom i sędziom, że dłużej klasztora niż przeora i że władza się może zmienić.
I to jest, myślę, że kluczowe, bo ten proces rozliczeń może spowolnić z powodu zwykłej ludzkiej obawy. Mam przed sobą ten cytat ze Zbigniewa Ziobry. Nam chodzi o Polskę i o szacunek dla państwa, prawa oraz jego zasad, naturalnie. Nie należy nam na wyciąganiu, szukaniu odpowiedzialności każdego, kto został wciągnięty w te młyny nieodpowiedzialności i wykorzystany przez Donalda Tuska w ostatnich miesiącach jego rządów, bo już Ziobro wtedy przesądził, że Donald Tusk i jego rząd się zwijają. Chodzi nam o to, żeby każdy sędzia, każdy prokurator, każdy funkcjonariusz tej lub innej służby zastanowił się, czy warto dać się wykorzystywać. Czy warto dać się zaprzęgnąć do tych niesprawiedliwości, do tego bezprawia? Jeśli tak się stanie, jeśli to zaangażowanie będzie miało miejsce, to będzie miała miejsce nieuchronna odpowiedzialność. To na końcu to jest oczywiście groźba, tak? To znaczy,
dokładnie.
Pracujcie powoli, bo jak będziecie te akty oskarżenia przygotowywać i kierować do sądu, to my się wami zajmiemy. Perspektywa 2 lat to jest bardzo krótka perspektywa. Ludzie mogą sobie pomyśleć.
No, niespełna nawet 2
tak,
lat.
A co ja się będę tutaj narażał?
Procesy przede wszystkim można przeciągać. Procesy można przeciągać latami. Nie mówiąc już, że jest oczywiście jeszcze Sąd Najwyższy, który jest w tej chwili w 60% omal
przez
neosędziów obsadzony. I jeżeli Platforma nie zrobi czegoś, a może to zrobić i bez prezydenta, że tak powiem, chętnego do współpracy, jeżeli nie zrobi czegoś z Sądem Najwyższym, no to te...
Nie zrobi. Od razu sobie to powiedzmy.
No,
chociaż oczywiście Karol Nawrocki zapowiada, że daje rządzącym czas do wiosny 2026 roku na naprawę praworządności, to będzie wniosek o referendum.
Można odwołać neosędziów akurat z Sądu Najwyższego, tych jedynie neosędziów, można odwołać naprawdę bez udziału prezydenta. To nie wiem, czy chcemy o tym mówić.
Powiedzmy w skrócie.
W skrócie, ja zresztą pisałam o tym chyba 2 tygodnie temu w Polityce, ponieważ cała Krajowa Rada Sądownictwa zostanie wybrana wiosną 2027 roku.
6,
przepraszam, to na podstawie wyroków TSUE i ETPC, które wszystkie dotyczyły sędziów, neosędziów Sądu Najwyższego, wszystkie, tam żaden nie dotyczył neosędziów sądów powszechnych. Wszystkie dotyczyły Sądu Najwyższego. Na tej podstawie Krajowa Rada Sądownictwa może pozbawić, po prostu odsunąć od sądzenia i pozbawić możliwości sądzenia neosędziów wszystkich z Sądu Najwyższego. Przede wszystkim oczywiście z Izby Kontroli Nadzwyczajnej, ale pozostałych też. Nie wiem, czy tak się stanie, ale tak można ale zrobić i nie będzie to łamaniem konstytucji.
Wróćmy do tych, którzy być może będą oskarżeni. I w ogóle do tego procesu, jak go pani ocenia? Czy młyny sprawiedliwości do tej pory mieliły tak jak zawsze, czyli powoli, czy też tempo tych spraw było nadzwyczaj wolne, wszystko się ślimaczyło, rząd nie wykorzystał tego okienka na rozliczenia, bo w ogóle mówiliśmy o tym na początku powstawania tego gabinetu, że to nie będzie tak, że jest cała kadencja na to, żeby wszystkich rozliczać, tak? Że ten proces powinien być szybki, że za chwilę te emocje społeczne będą już w zupełnie innym miejscu, pewne sprawy zostaną społecznie zapomniane. Prawo i Sprawiedliwość już właściwie od wielu miesięcy jest w ofensywie i właściwie rozlicza obecnie rządzących za ich na przykład zaniedbania prawdziwe albo wydumane, jak na przykład kwestia granicy zachodniej. Więc jak to szło przez te półtora roku?
Śledztwo wedle kodeksu postępowania karnego powinno trwać 3 miesiące. Nie wiem, kto to wpisywał.
Ktoś, kto nie zna realiów.
Tak, jest to chyba spadek po PRL-u, jeśli nie po drugiej RP. Ale no, ja nie widziałam śledztwa, które trwa 3 miesiące. Potem trzeba prosić o przedłużenie. Po kilku przedłużeniach już trzeba prosić Sąd Wyższej Instancji o przedłużenie. Więc w kontekście tego, że 3 miesiące, no to oczywiście możemy powiedzieć, że niesłychanie przewlekłe są. Ale jeżeli spojrzymy na rzeczywistość, na to, jak to w Polsce wygląda od dziesięcioleci.
To polski standard?
To ja bym powiedziała, że niektóre śledztwa idą szybciej niż można by się spodziewać. No ale w tym momencie no, mamy jednak tę datę graniczną, którą trzeba traktować jako graniczną do aktów oskarżenia, czyli wybory.
Jeżeli optymistycznie zakładamy, roku. Że ten rząd
Więc
dotrwa do tej daty.
W związku z tym po prostu te śledztwa powinny się toczyć bardzo żwawo. Jeżeli chodzi o możliwe, bo tak się mówi, że część prokuratorów może torpedować te śledztwa, no tutaj te najważniejsze zostały wzięte do Prokuratury Krajowej i prowadzą je wybrani prokuratorzy, co do których prokurator generalny, czyli Adam Bodnar i prokurator krajowy Dariusz Kornaluk mają zaufanie. Więc tutaj to jest mniejszym problemem. Jest na przykład taki problem, że to, co się ludziom wydaje, że jest oczywistym przestępstwem, niekoniecznie musi być przestępstwem. Na przykład, jeżeli chodzi o dwie wieże. No wszyscy mówili i tak uważają. Wszyscy, no oczywiście, wiadomo, że umowny duży kwantyfikator. Że Jarosław Kaczyński odpowie za oszustwo wobec Gerarda Birgfellnera, przepraszam, jeżeli zawsze mam kłopot z tym nazwiskiem. Natomiast moim zdaniem tu żadnej materii na oszustwo nie ma, no bo oszustwo jest wtedy, kiedy od początku ja dążę do wyłudzenia od kogoś czegoś, oszukania go. A tutaj no wiemy, że prezes naprawdę chciał budować te wieże. I naprawdę się starało o pozwolenie od zarządu. Nawet poszło te 50 tysięcy dla członka zarządu, żebyś wyraził zgodę. I tak naprawdę plany pokrzyżował Urząd Miasta Warszawa, który odmówił zgody na inwestycje w tym kształcie. Jest jak najbardziej materia, żeby odpowiedział za... no płatną protekcję, czy pośrednictwo w płatnej protekcji właśnie w przekazaniu tych 50 tysięcy. Więc to jest chyba nasz szybkie zakończenie śledztwa, mi się wydaje. Teraz Adam Bielan. Adam Bielan, owszem, w sensie politycznym był jakby nadzorcą NCBiR-u i kadrowym i tak dalej. Natomiast to jest była kompletnie nieoficjalna funkcja, więc on nie mógł nadużyć uprawnień czy nie dopełnić obowiązków. I w ogóle on nie miał żadnych obowiązków w stosunku do NCBR-u. Formalnie nie miał żadnych obowiązków, a to, że ktoś się zgodził na obsadzanie przez niego tej instytucji, no to też by trzeba udowodnić, że byli w zmowie i że od razu chcieli, żeby tam były przekręty. No to jest wszystko nieudowadniane. Teraz jeżeli weźmiemy Jarosława Kaczyńskiego, sprawstwo kierownicze. No moim zdaniem sprawstwo kierownicze jest no jakby nieudowadnialne, bo znowu on nie był żadnym funkcyjnym. Jeżeli to można na przykład w sprawie wyborów kopertowych. Można mówić, i tu jakiś materiał jest zebrany, podżegania do przestępstwa. Bo do tego, żeby podżegać do przestępstwa funkcjonariusza publicznego, nie trzeba być funkcjonariuszem publicznym, prawda? Więc jeżeli udowodnimy, że on pchał, zmuszał do tego, żeby Mateusza Morawieckiego do tego, żeby podjąć działania zanim ustawa wejdzie w życie, jeżeli mamy dowody na to, nie poszlaki, bo poszlaki to jest nieco za mało, musimy mieć nierozerwalny ciąg poszlak, więc ja tu nie będę w tej chwili oceniać. Natomiast z kolei odpowiedzialność Mateusza Morawieckiego za wybory kopertowe jest absolutnie oczywista, ponieważ podpisał
dokumenty.
Podpisał dokumenty.
Nikt nie chciał, on musiał.
Dokładnie. I nawet tu mi trochę go żal. Ale tu w ogóle wchodzi też w sprawach Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych też, jak chodzi o odpowiedzialność, bo tam te wszystkie
respiratory
i tak dalej. To wiemy, że władza sobie zapewniła abolicję. Jest tam
zapis w ustawie covidowej.
Dokładnie zapisane, że funkcjonariusze publiczni nie odpowiadają za cokolwiek, tak, co się działo w ramach pandemii. I teraz jest pytanie, na ile skutecznie przed sądem, znaczy po pierwsze, czy prokuratorzy jakby to zaakceptują, bo nie muszą, bo to jest w sposób oczywisty sprzeczne z konstytucją. Nie było aż takiego zagrożenia, to nie była wojna z obcymi czołgami na ulicach, prawda? Żeby taką tak szeroką abolicję
tak?
przeprowadzić. Więc jeżeli prokuratorzy będą baczyć na konstytucję, to powiedzą nie.
Trzeba stawiać zarzuty.
Trzeba stawiać zarzuty i teraz będzie decydował sąd, co on chce zrobić. Czy on chce orzekać na konstytucji, a może pominąć ustawę i orzec na konstytucji. Czy też, nie wiem, będzie zachowawczy i na przykład zapyta Trybunału Niekonstytucyjnego, prawda? Mhm. Czy Sądu Najwyższego w odpowiednim składzie.
A takie dwa przypadki. Zbigniew Ziobro, tutaj są sprawy Pegasusa i Funduszu Sprawiedliwości. Pani pisze, w obu tych śledztwach, które mogłyby go dotyczyć, nie występuje na razie w żadnym charakterze, ani świadka, ani podejrzanego. Albo Antoni Macierewicz. Podobna sprawa tutaj też. Podkomisja Smoleńska, słynna rzecz jasna. I kwestia ewentualnej zdrady dyplomatycznej. Chodzi o samoloty do tankowania w powietrzu. Przetarg został utrącony. Macierewicz nie ma postawionych zarzutów, nie został przesłuchany.
To, że ktoś nie występuje póki co w śledztwie w żadnym charakterze, to raczej wróży, że prokuratura zbiera się od razu do postawienia zarzutów. Mhm. Dlatego, że generalnie nie powinno się przesłuchiwać potencjalnego podejrzanego jako świadka, nawet uprzedzając go o tym, że może nie odpowiadać na pytania, jeśli odpowiedź narazi go i tak dalej. No ale to już wiadomo, co się dzieje. Więc to raczej by świadczyło, że w niedługim czasie prokuratura się zbiera do zarzutów. Natomiast jeżeli chodzi o Antoniego Macierewicza, o tą sprawę zdrady dyplomatycznej, bo sprawa podkomisji smoleńskiej, wydaje mi się, że już jest tak, tyle jest dowodów przede wszystkim dzięki dziennikarzom, między innymi Piotrowi Świerczkowi z TVN24. Ale sprawa jest już tak udowodniona na wszystkie możliwe strony.
Że potem rządzący właściwie konsumowali te ustalenia dziennikarskie. Tak,
że tam odpowiedzialność Macierewicza, ale przede wszystkim ministra Błaszczaka, bo jako minister on był odpowiedzialny za wszystko, co się dzieje w tej podkomisji i tych zespołach
która była podwieszona pod MON.
Tak, natomiast jeżeli chodzi o tą zdradę dyplomatyczną, to już sprawa jest bardziej wątpliwa. Sprawa tego wyborczego wystąpienia i odtajnienia dokumentów. Dlatego, że tutaj trzeba udowodnić...
Czyli kwestia planów Warta, tak? Operacyjnych.
Tak, bo tu w jednym i w drugim przypadku, w przypadku ministra, mamy do czynienia z tym, że on odtajniał dokumenty, do których odtajnienia miał prawo. Więc teraz nie mówimy o ujawnieniu tajnych dokumentów, bo nie były tajne, bo były już odtajnione. Ale czy on miał rację odtajniając? Czy to odtajnienie naraziło rzeczywiście bezpieczeństwo państwa? I tu jest pytanie, w jednym i w drugim przypadku, Macierewicza również, bo on wtedy też był ministrem, czy to rzeczywiście tak naraziło na tyle, było oczywiste też w momencie podejmowania tej decyzji, że to narazi... I też patrząc jak gdyby wstecz z dzisiejszej perspektywy, czy to naraziło, bo jeżeli niespecjalnie naraziło...
No to nie można kogoś pociągać do odpowiedzialności za to, że wykorzystał taką informację do celów politycznych, żeby okładać swoich przeciwników, tak?
Można mieć i mamy daleko idące pretensje o to, ale to jest odpowiedzialność polityczna, nieodpowiedzialność karna, tak.
Mam przed sobą badania IBRIS-u za marzec 2025 roku, kiedy to w badaniach jakościowych pytano wyborców, między innymi Koalicji Obywatelskiej i Nowej Lewicy, o kwestie rozliczeń. I w tych grupach wyborców Koalicji Obywatelskiej oraz Nowej Lewicy temat pojawiał się bardzo wyraźnie. Emocje, frustracja, zniecierpliwienie, rozczarowanie. Dochodzono do takich wniosków, że najpierw premier Donald Tusk przekierował uwagę swoich wyborców z gospodarki, no jeszcze wtedy była dość wysoka inflacja i tak dalej, na rozliczenia, ale że nie udało mu się zarządzić tymi oczekiwaniami, więc emocje są elektoratu złe. Oczekiwania, szybkie, konkretne działania, transparentność, brak taryfy ulgowej i kilka cytatów z ludzi, którzy uczestniczyli w tych badaniach jakościowych. To wszystko idzie za wolno, chcę widzieć efekty. Obecna władza obiecała rozliczenia, a na razie cisza. Jeśli teraz tego nie zrobią, to już nigdy. Ludzie powinni ponieść odpowiedzialność, a nie wyjeżdżać na Węgry. Bez rozliczeń nie będzie porządku. A ja myślę sobie też o takim poziomie państwowym i o przyszłości. Bo faktycznie, jeżeli tych rozliczeń nie będzie, a wszystko wskazuje na to, że nie będzie... No to będzie recydywa, prawda? I o tym mówiliśmy także wcześniej, kiedy obecna władza szykowała się do tych rozliczeń. Okazuje się, że wszystko można, że potem bardzo trudno komukolwiek cokolwiek udowodnić, że winy, które wydawały się oczywiste, już nie są tak oczywiste dla prokuratorów czy potem dla sędziów.
Ja się trochę z tym nie zgodzę, bo cały czas stoję na stanowisku, że skierowanie aktu oskarżenia do sądu jest bardzo ważnym etapem rozliczenia. Bardzo ważnym. Potem, jak wiadomo, sądy mielą powoli, nawet gdyby wygrała z powrotem koalicja dzisiejsza, czy w jakiejś innej, ale w każdym razie nie rządziłby PiS z Konfederacją, To tylko właśnie koalicja, to też mieliłyby powoli, po prostu. To nie jest może dobre, ale tak jest. Więc te akty oskarżenia, ja uważam, że może do nich dojść. I uważam, że jeżeli one zostaną dobrze politycznie sprzedane, w tym sensie, że tak jak przedtem mieliśmy konferencję, prokurator generalny, prokurator krajowy, przedstawiamy białą księgę, tam chodziło o te śledztwa, które były skręcone, jak się mówi popularnie, czyli albo nieprowadzone, albo wszczynane bez powodu. Jeżeli się przygotuje taką właśnie białą księgę, te akty oskarżenia zostaną w ludzki sposób opowiedziane, o co chodzi i że o to właśnie składamy. O to w sądzie jest, po prostu jest fizycznie, osoba jest w tej chwili osobą oskarżoną, niepodejrzaną, nie tymczasowo aresztowaną, nie z uchylonym immunitetem, tylko podejrzaną. Jeżeli to zostanie dobrze zrobione, to ja uważam, że nie można rządu obecnego oskarżać o opieszałość czy o niedowożenie, jak to się dzisiaj mówi, dlatego że nie jest w mocy rządu poganiać sądy, tak? Prokuraturę poganiać póki co na nieszczęście jeszcze może, no bo prokurator generalny jest politykiem.
Rozdzielenie prokuratury i ministerstwa raczej niemożliwe pod nowym prezydentem.
No raczej niemożliwe pod nowym prezydentem, choć gdyby PiS się liczył z przegraną swoją, to byłby tym zainteresowany. To też wszystko zależy. No ale zobaczymy, jakie będą przed wyborami kalkulacje. Może coś się uda. Ale oczywiście nie jest to bardzo prawdopodobne. Ale naprawdę upierałabym się i to jest ważne, żeby jakby do wyborców to dotarło. Że nie jest rzeczą rządu poganiać sądy, jeżeli będą akty oskarżenia, to znaczy państwo zrobiło tyle, ile mogło zrobić. Teraz wszystko jest w rękach trzeciej władzy, która ma być niezależna, odrębna, suwerenna i cokolwiek tam jeszcze.
Ale nie potrafimy teraz powiedzieć, ile tych aktów oskarżenia trafi do sądów przed wyborami. Ale w konstytucyjnym terminie albo wcześniejszym.
Ale powinniśmy cały czas podkreślać, że na to czekamy.
Ewa Siedlecka, autorka tekstu Dygnitarze bez kar, który znajdą Państwo w tym tegotygodniowym wydaniu Polityki. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Zachęcam oczywiście do wysłuchania innych rozmów tematu tygodnia. Wszystkie znajdą Państwo na stronie polityka.pl. W zakładce podcasty, ale też jesteśmy obecni na Spotify, Apple Podcast, na YouTubie. Tam można nas oglądać, obserwować, komentować, do czego oczywiście Państwa gorąco zachęcamy. Do usłyszenia, do zobaczenia.